Tajna wojna Hitlera. Taśma 12, ścieżka 2. Niezadowolenie najwyższych oficerów SS z polityki ich zwierzchników miało swe źródło w przekonaniu, że zasklepieni w ideologii nie dostrzegają wielkości zagrożenia i prowadzą naród do katastrofy. Zbuntowani SS-mani zaczęli tworzyć nieformalne grupy szukające własnego rozwiązania tego problemu. Niewielka grupa oficerów skupiona wokół Artura Nebego, od 1938 roku związana z opozycją działającą w łonie Wehrmachtu i Abwery, jedyne wyjście widziała w zamordowaniu Hitlera. Druga grupa, dowódcy Waffen-SS, wśród których wkrótce znaleźli się najbardziej zaufani oficerowie Hitlera, tacy jak Józef Sepp Dietrich, uważali, że wystarczy odsunąć Führera od władzy i zawrzeć pokój z mocarstwami zachodnimi. Urzędnicy skupieni wokół Waltera Schellenberga byli gotowi pójść dalej, wydać Hitlera w ręce aliantów, jeżeli by to mogło doprowadzić do zawarcia pokoju na zachodzie. Najliczniejsi niezadowoleni, wyżsi funkcjonariusze SS, tacy jak Best, Otto Ollendorf, Jacklen, uważali, że konieczne są reformy, ale byli przeciwni zamachowi stanu. Pozostała jeszcze jedna grupa, takich ludzi jak Ernst Kaltenbrunner czy Heinrich Müller, która trwała niezłomnie przy Führerze, gotowa w najbardziej brutalny sposób wytrzebić każdy przejaw sprzeciwu czy odstępstwa od oficjalnej linii. Wszystkich łączyło jedno – paniczny lęk przed otwartym działaniem przeciwko władzy. Być może za dobrze wiedzieli, jak straszna jest machina, która pilnowała spoistości nazistowskiego państwa, aby aktywnie włączyć się do spisku. Mogli jedynie liczyć na to, że ktoś inny wykona za nich najtrudniejsze zadanie – usunięcie Hitlera, a wówczas oni przejmą ster wydarzeń w swoje ręce. Ta bojaźń musiała ustąpić przed świadomością, że Trzecia Rzesza rozsypuje się i szybko nadejdzie dzień, gdy do Berlina wkroczą Rosjanie. Nie będą mieli litości dla żołnierzy w czarnych mundurach. Dowódcy SS, którzy walczyli na wschodzie, mogli się o tym przekonać naocznie, znajdując trupy SS-manów, którzy dostali się w ręce radzieckich żołnierzy, a zwłaszcza partyzantów. Straszliwe okaleczenia wskazywały, że umierali długo i w wielkich cierpieniach. W najlepszym wypadku mogli liczyć na pośpieszny proces i stryczek. Rozumieli, że po stokroć zasłużyli sobie na to w każdym białoruskim, ukraińskim czy rosyjskim mieście. Na zachodzie Europy ich sytuacja nie była lepsza. Alianci, którzy nie doświadczyli tak wielkich i okrutnych zbrodni i nie widzieli, co SS-manie robili z ludźmi w obozach koncentracyjnych, mogli się zachowywać w sposób bardziej łagodny. Ale efekt byłby ten sam – wyrok śmierci. To zagrożenie stało się bardzo realne po 6 czerwca 1944 roku, gdy w Normandii wylądowały wojska brytyjskie i amerykańskie. W obliczu zbliżającej się inwazji Niemcy mieli tylko jedną szansę – skoncentrować dywizje pancerne w pobliżu spodziewanego rejonu lądowania wojsk alianckich. Tylko w ten sposób, uderzając natychmiast, mogli znieść słabe jeszcze pozbawione broni pancernej i ciężkiej artylerii oddziały desantowe. Taki był plan feldmarszałka Erwina Rommela, dowódcy grupy Armii B, która miała przejąć główny ciężar walk z wojskami alianckimi. We Francji Niemcy mieli 10 dywizji pancernych, z których 3 przydzielono grupie Armii G na południu kraju, a jedna stacjonowała w rejonie Antwerpii. Jednak pozostałe 6 stanowiły siłę wystarczającą do odparcia inwazji, gdyby zostały odpowiednio rozmieszczone i użyte. Głównodowodzący wojskami niemieckimi na zachodzie, feldmarszałek Gerd von Rundstedt, sądził, że w sytuacji, w której nie wiadomo, gdzie uderzą alianci, najlepiej będzie rozmieścić je w rejonie Paryża, to jest w odległości około 150 km od normandzkiego wybrzeża. Generał Gerd von Rundstedt został feldmarszałkiem, jednym z najwybitniejszych dowódców niemieckich. W czasie kampanii wrześniowej w Polsce dowodził grupą Armii Południe. W marcu 1945 roku dostał się do niewoli brytyjskiej, a ponieważ nie znaleziono podstaw do oskarżenia go o zbrodnie wojenne, został zwolniony. Rundstedt uważał, że podparyskie lasy stanowią dobrą ochronę przed atakami z powietrza. Ponadto ukryte w nich czołgi mogłyby zostać użyte przeciwko wojskom powietrzno-desantowym lądującym w głębi Francji, a w przypadku desantu morskiego pokonanie 150 km wydawało się sprawą kilku godzin. Rommel nie zgadzał się z tą decyzją. Jego doświadczenie podpowiadało mu rozmieszczenie czołgów jak najbliżej spodziewanego miejsca inwazji. Lepiej mieć jedną dywizję w miejscu lądowania, w dniu lądowania, niż trzy dywizje 3 dni później, przekonywał Rundstedta. Bezskutecznie. Spór zaognił się do tego stopnia, że Hitler wysłał do Francji rozjemcę, inspektora wojsk pancernych generała Heinza Guderiana. Przybył on do kwatery Rundstedta w marcu 1944 roku i po wysłuchaniu jego argumentów przyznał mu rację, co jednak nie zapobiegło dalszym sporom. Hitler pogodził strony, podejmując decyzję najgorszą z możliwych. 4 dywizje pancerne zostały wyjęte spod dowództwa Rundstedta i oddane pod bezpośrednią komendę Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, OKW. Oznaczało to, że można je było skierować do boju po uzyskaniu zgody Führera. Ta decyzja przesądziła o wyniku walk w Normandii. Gdy 6 czerwca nadszedł sygnał o alianckim uderzeniu, feldmarszałek Rundstedt wysłał natychmiast 2 dywizje pancerne, 12. dywizję SS Hitlerjugend, stacjonującą między Paryżem i Caen, oraz Panzerlehr-Division. Jednocześnie nadał meldunek do Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, informując dość niejasno o alianckim desancie. Tymczasem Alfred Jodl, szef sztabu dowodzenia w Oberkommando der Wehrmacht, wściekły, że Rundstedt naruszył jego uprawnienia, wydał rozkaz zatrzymania dywizji. Głównodowodzący wojskami we Francji mógł odwołać się tylko do Hitlera, ale ten spał. Gdy obudził się o godzinie 10, zaaprobował rozkaz Jodla. W decydującym momencie na normandzkich plażach zabrakło czołgów, które mogły zaważyć na losach największej operacji desantowej w historii świata. Co prawda Hitler jeszcze tego dnia zmienił zdanie i zgodził się wysłać czołgi, ale straconych godzin nie udało się nadrobić. Samoloty alianckie opóźniały ruchy niemieckich wojsk tak bardzo, że dywizje pancerne pokonywały 100-kilometrową trasę w ciągu wielu dni, a w tym czasie wojska desantowe umacniały się na plażach. 29 czerwca Rommel wraz z feldmarszałkiem Rundstedtem podjęli ostatnią próbę uzyskania od Hitlera większych uprawnień i większej swobody w kierowaniu działaniami wojsk w Normandii. Pojechali do kwatery Führera w Obersalzbergu. Tam przez 6 godzin czekali w przedpokoju. Sama zaś rozmowa była krótka. Nie uzyskali nic. Hitler wciąż był przekonany, że inwazja w Normandii jest alianckim wybiegiem, który ma wprowadzić go w błąd i skłonić do skierowania tam wszystkich wojsk pancernych, żeby wówczas alianci mogli dokonać właściwego lądowania w rejonie Pas-de-Calais, gdzie nie będzie już czołgów. Jest to początek końca, krzyczał Rundstedt w czasie telefonicznej rozmowy z szefem OKW, feldmarszałkiem Keitlem. Przecież najlepiej wiedział, jak poważna jest sytuacja na normandzkich plażach i jak szybko alianci rozbudowują tam swoje siły. Nie wierzył, że uderzenie może nastąpić w innym miejscu. Wyprowadzony z równowagi usiłował ratować to, czego zdawało się już uratować się nie da. — Co pana zdaniem mamy robić? — zapytał Keitel. — Zawrzeć pokój, durnie! — wypalił Rundstedt. — Co innego możecie zrobić? Obrażony Keitel zrobił to, co zazwyczaj czynił w takich sytuacjach. Poszedł do Hitlera i naskarżył na dowódcę wojsk niemieckich we Francji. Hitler, już wcześniej zrażony do Rundstedta, nie zastanawiał się długo. Na miejsce głównodowodzącego wojskami niemieckimi we Francji wysłał feldmarszałka Günthera von Klugego. Ten nie lubił Rommla. Wiedział, że również Hitler nie darzy go względami. Jednak zdecydował się zatrzymać dowódcę grupy armii B ze względu na jego doświadczenie i znajomość sytuacji na froncie. Podczas pierwszego spotkania obydwaj nie ukrywali wzajemnej niechęci. Feldmarszałku Rommel, nawet pan musi bezwzględnie wykonywać moje rozkazy, powiedział Kluge. To jest najlepsza rada, jaką panu mogę dać. Rommel zrewanżował się inną radą. Proszę nie podejmować żadnych decyzji, zanim nie spotka się pan z dowódcami armii i żołnierzami i nie przeprowadzi pan inspekcji na froncie. Kluge zdecydował się zastosować do tej rady. Wyruszył na dwudniową inspekcję. Na półwyspie Cotentin Amerykanie mieli już 14 dywizji, którym Niemcy mogli przeciwstawić tylko 6. Po drugiej stronie frontu, pod Caen, Brytyjczycy wznowili ataki na miasto będące ważnym węzłem komunikacyjnym. Siły niemieckie wyczerpywały się w szybkim tempie. Do 7 lipca Niemcy stracili prawie 81 tysięcy żołnierzy zabitych, rannych, zaginionych i wziętych do niewoli. Straty alianckie też były wysokie. Prawie 62 tysiące żołnierzy. Ale w tym czasie z Wielkiej Brytanii dosłano 79 tysięcy żołnierzy. Kluge zaczynał rozumieć, co chciał mu powiedzieć Rommel, proponując zapoznanie się z sytuacją na froncie. Wojna we Francji była przegrana. Rommel wyciągał właściwe wnioski, choć nie znał całego obrazu dysproporcji sił, która na niekorzyść Niemców powiększała się każdego dnia, gdy na normandzkie plaże przybywały nowe oddziały, broń i czołgi. Wystarczyło jednak spojrzeć do góry, aby zobaczyć, jaką przewagą dysponują alianci. Ich samoloty panowały na niebie, a żołnierze i dowódcy niemieccy mogli jedynie jak chłopi deszczu wyczekiwać na mgłę lub chmury, które by zakryły ich pozycje i pojazdy przed bombami i działkami alianckich samolotów. W czasie D-Day alianci mogli rzucić do walki 3,5 tysiąca myśliwców i 2,5 tysiąca bombowców. Niemcy zaś mieli 420 myśliwców i 400 bombowców. Przewaga aliantów była wręcz druzgocząca, ale określała ją nie tylko liczba samolotów. Alianckie naloty na rafinerie i składy paliwa pozbawiły Luftwaffe odpowiednich zapasów. Kluge, od dawna przeciwny Hitlerowi, wtajemniczany w wiele spisków przeciw Führerowi, aczkolwiek nigdy nie odważył się brać w nich czynnego udziału, ratując w ten sposób Hitlera od śmierci, po tej inspekcji musiał przyznać rację Rommelowi. Z wojskowego punktu widzenia walka we Francji nie miała większego sensu, a front mógł wytrzymać nie dłużej niż 3 tygodnie. Feldmarszałek Erwin Rommel uznał, że czara goryczy się przepełniła. Miał za złe Führerowi już to, że wytracił jego doborowy Afrika Korps, który w decydującym czasie nie otrzymał odpowiedniej ilości amunicji, broni i sprzętu, a potem, gdy trwały walki w Afryce Północno-Zachodniej, nie zdecydował się ewakuować najbardziej wartościowych jednostek, skazując je na zagładę. On, wiernie służący Hitlerowi przez wszystkie lata wojny, dający mu zwycięstwa we Francji, gdzie po mistrzowsku prowadził swoją 7. dywizję, a potem na libijskiej pustyni, zdecydował się wystąpić przeciwko Führerowi. Tylko całkowita desperacja mogła skłonić tego żołnierza z krwi i kości do takiej decyzji. Miało się to stać w połowie czerwca, kilkanaście dni po inwazji aliantów, po planowanym przybyciu Hitlera do Château de la Roche-Guyon, siedziby feldmarszałka. Zostałby wówczas aresztowany i zapewne stracony, gdyby niewiarygodne szczęście, które przez wiele lat towarzyszyło mu chroniąc przed zamachami, nie dopisało mu i wtedy. W ostatniej chwili zmienił zamiar i zamiast do zamku pojechał do kwatery dowodzenia w pobliżu Soissons we Francji. Rommel nie zrezygnował ze swojego zamysłu obalenia Führera, ale teraz przystąpił do tego w sposób bardziej wyważony i planowy. 9 lipca polecił podpułkownikowi Cezarowi von Hofackerowi, jednemu z przywódców wojskowej opozycji na Zachodzie, aby skontaktował się z aliantami w jego imieniu i poinformował ich, że wojska niemieckie z własnej inicjatywy przerwą walkę i wycofają się do Rzeszy. Dotyczyło to Wehrmachtu, ale Rommel nie wiedział, jak zachowają się wojska SS. We Francji stacjonował doborowy pierwszy korpus pancerny SS, dowodzony przez Seppa Dietricha, i drugi korpus pancerny SS Paula Hausera. Te dwa związki, liczące łącznie 6 dywizji pancernych, stanowiły siłę, której Hitler mógłby użyć do stłumienia buntu w Wehrmachcie. Co prawda można przypuszczać, że do Rommla dochodziły wyrazy niezadowolenia wyższych dowódców Waffen-SS, którzy obawiali się utraty doborowych jednostek i sami rozważali wycofanie ich poza linię Siegfrieda. Musiał jednak mieć w tej sprawie pewność. Dlatego niezwłocznie wsiadł do samochodu, aby pod pretekstem podróży inspekcyjnej objechać jednostki SS i porozmawiać z ich dowódcami. Jeden po drugim wyrażali gotowość odwrócenia się od Hitlera. Nawet oficerowie tak zasłużeni dla Führera jak Sepp Dietrich gotowi byli do rokoszu. Dołączył do niego SS Obergruppenführer Paul Hauser, który objął dowodzenie 7. Armią. W nocy z 16 na 17 lipca Rommel dotarł do kwatery SS Obergruppenführera Wilhelma Bietricha, który po Hauserze przejął drugi korpus pancerny SS. Moja wiedza nie ogranicza się tylko do Normandii, panie feldmarszałku. Wiem również, jak źle idą sprawy na froncie wschodnim, powiedział Bietrich, gdy Rommel zapytał go o sytuację na jego odcinku frontu i morale jego żołnierzy. Każdego dnia widzę, jak bezsensownie giną młodzi ludzie, ponieważ są źle dowodzeni przez naszych zwierzchników. Z tego względu w przyszłości nie będę wykonywał bezsensownych rozkazów i będę działał tak, jak nakazuje sytuacja. Dopiero wtedy, słysząc, jak bardzo rozgoryczony jest dowódca drugiego korpusu pancernego, Rommel zdecydował się wyjawić powód swojej wizyty. Zdaję sobie sprawę, że nie może pan działać dalej tak, jak dotychczas, powiedział. Podjęte zostało pewne rozpoznanie intencji nieprzyjaciela i ono daje mi nadzieję, że będziemy mogli przeprowadzić planowe wycofanie z okupowanej Francji poza linię Siegfrieda, czyli poza linię systemu niemieckich umocnień wzniesionych wzdłuż granicy niemiecko-francuskiej. Panie feldmarszałku, powiedział Bietrich ochoczo, jeżeli jest to takie proste, ja i drugi korpus pancerny SS jesteśmy z panem. Moi dowódcy myślą dokładnie tak jak ja. Rommel miał powody do zadowolenia. Dopiął swego. Miał po swojej stronie dowódców największych i najsilniejszych jednostek na zachodzie. Jednak pod warunkiem, pod jakim zgodzili się oni z nim współdziałać, była nietykalność Hitlera. Żadnemu z nich nie mieściło się w głowie, że ktokolwiek może podnieść rękę na Führera. Uważali, że postawienie go przed faktem dokonanym, jakim by było wycofanie wojsk z Francji, zmieni całkowicie bieg wojny, umożliwiając Niemcom skoncentrowanie wszystkich sił na walce z największym wrogiem, Armią Czerwoną. Już wkrótce ten warunek miał się obrócić przeciwko nim. W Niemczech pułkownik Klaus Hrabia von Stauffenberg przygotowywał się do zamachu na Führera. Jego zamiary umknęły uwadze służby bezpieczeństwa, gdyż przystąpił do grona opozycjonistów dość późno, a kalectwo stawiało go poza podejrzeniami. W kwietniu 1943 roku w czasie służby w Tunezji został ciężko ranny pociskami wystrzelonymi przez dwa amerykańskie samoloty myśliwskie. Stracił prawą rękę, dwa palce lewej ręki, lewe oko, a ponadto odłamki uszkodziły mu kolano, ucho i prawe oko. W czasie rekonwalescencji doszedł do wniosku, że trzeba zakończyć tę okrutną wojnę, która przynosi tyle nieszczęść i prowadzi naród niemiecki do zguby. Uznał, że jest to jego obowiązek wobec Niemiec i jego dzieci. W czerwcu 1943 roku, gdy zaleczył rany i wrócił do służby wojskowej, mianowano go szefem sztabu Armii Rezerwowej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwalczanie alianckich desantów powietrznych i przygotowania żołnierza do służby frontowej. Jesienią 1943 roku, gdy klęska Niemiec stawała się oczywista, Stauffenberg nawiązał kontakt z opozycją, unikając zdemaskowania przez służbę bezpieczeństwa. Zdobył zaufanie i poparcie Heinricha Himmlera, który nic nie wiedząc o jego zamiarach, uważał, że kalekiego oficera tak bardzo doświadczonego w służbie dla ojczyzny należy promować. Gdy w połowie czerwca 1944 roku generał Guderian stwierdził, że do sztabu generalnego należy wprowadzić młodych i zdolnych oficerów, mających doświadczenie bojowe, i że Stauffenberg powinien być szefem sztabu, Himmler przedstawił tę opinię Hitlerowi. Stanowisko szefa sztabu Armii Rezerwowej stwarzało dogodną możliwość przeprowadzenia zamachu. Umożliwiało bowiem częsty dostęp do Hitlera, gdyż był on zapraszany na narady, podlegająca zaś jego rozkazom Armia Rezerwowa mogła opanować sytuację w kraju po usunięciu Führera. Szybko wokół Stauffenberga skupili się oficerowie zdecydowani na pozbycie się Hitlera. Do tego czasu nie mieli nic wspólnego z opozycją, byli lojalnymi żołnierzami zasłużonymi w bojach za Führera i ojczyznę. To ułatwiało im zadanie, gdyż byli poza podejrzeniami Gestapo. Kapitan wojsk pancernych, baron Axel von dem Busche, zgodził się na dokonanie samobójczego zamachu podczas demonstrowania Führerowi nowego munduru i wyposażenia. W tym celu miał włożyć do ukrytej kieszeni kombinezonu silny ładunek wybuchowy, który miał zadziałać w 4 sekundy po uruchomieniu zapalnika. Jednak w styczniu 1944 roku, zanim doszło do zamachu, Busche stracił na froncie nogi. Sprzęt zaś został zniszczony w czasie bombardowania Berlina. Zadanie usunięcia Führera przejął kapitan Eberhard von Breitenbuch. 11 marca 1944 roku, towarzysząc feldmarszałkowi Ernstowi Buschowi, przybył na konferencję do Hitlera z pistoletem ukrytym w kieszeni bluzy munduru. Jednak w ostatniej chwili nie wpuszczono go do gabinetu. Nadszedł czas Stauffenberga. 11 lipca 1944 roku wezwano go do willi Hitlera w Obersalzbergu, gdzie miał złożyć meldunek o tworzeniu nowych oddziałów Armii Rezerwowej. Rozkaz, jaki otrzymał od szefów tajnej organizacji Czarna Orkiestra, generała Ludwika Becka i Karla Gerdelera, mówił, że musi zabić równocześnie najbliższych współpracowników Hitlera, Heinricha Himmlera i Józefa Goebbelsa, co ułatwiłoby przejęcie władzy w Berlinie i złamanie oporu oddziałów, które pozostałyby wierne Hitlerowi. Ani 11 lipca, ani 2 dni później w otoczeniu Hitlera nie było jego współpracowników. Stauffenberg nie uruchomił zapalnika bomby. 15 lipca przyszło następne wezwanie do kwatery Hitlera. Tym razem miał się udać do Wilczego Szańca, aby zreferować postępy przy tworzeniu tzw. oddziałów zaporowych, które miały być użyte na froncie wschodnim. Spiskowcy postanowili, że dłużej nie można czekać i zamach należy przeprowadzić bez względu na to, czy w pobliżu będą Himmler i Goebbels. Tymczasem we Francji rankiem 17 lipca feldmarszałek Erwin Rommel po zakończonej podróży inspekcyjnej, która przebiegła tak pomyślnie, wyruszył w drogę powrotną do swojej kwatery. Jechał odkrytym samochodem wąską drogą między polami. O 16.20 na niebie pojawiły się dwa brytyjskie myśliwce Typhoon. Piloci, widząc samotny samochód, zniżyli lot i zaczęli strzelać z działek. Kierowca nie zdążył zahamować, aby razem z Rommlem mogli wyskoczyć z samochodu i skryć się za drzewami, gdy kamienie uniesione wybuchami pocisków uderzyły feldmarszałka w lewą skroń i policzek, łamiąc kość policzkową i powodując pęknięcie czaszki. Pomoc nadeszła szybko i uratowała życie Rommlowi. Przewieziono go do szpitala. Lekarze stwierdzili, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale że przez następne 3 dni będzie nieprzytomny. W kluczowym momencie zabrakło człowieka, który mógłby skoordynować działania zbuntowanych oddziałów i przechwycić władzę. Czy Stauffenberg i inni spiskowcy działali w porozumieniu z Rommlem? Nie ma na to dowodów. Nie wiadomo, czy uzgodnili cele. Jednak warunek przystąpienia do puczu, jaki stawiali dowódcy SS, pozostawienie Hitlera przy życiu, zaakceptowany przez Rommela, zdaje się wskazywać, że plany puczu we Francji i wyprawa Stauffenberga nie były ze sobą bezpośrednio powiązane, choć nie jest wykluczone, że po śmierci Hitlera obydwie frakcje doszłyby do porozumienia. 20 lipca 1944 roku pułkownik Stauffenberg wraz z towarzyszącym mu adiutantem, porucznikiem Wernerem von Heftenem, wylądowali o godzinie 10 na lotnisku w Gierłoży. O 11 rozpoczęła się wstępna konferencja w bunkrze szefa OKW, feldmarszałka Wilhelma Keitla. Gdy tylko się zakończyła, Stauffenberg poprosił o chwilę wolnego czasu, aby zmienić koszulę. W tym momencie jego adiutant, który przebywał w przedpokoju z teczką zawierającą ładunek wybuchowy, omal się nie zdekonspirował. Cały czas był bardzo zdenerwowany i poszedł do toalety, pozostawiając teczkę na krześle. Gdy wrócił, zobaczył, że pochyla się nad nią SS-man ze straży. Pułkownik von Stauffenberg potrzebuje dokumentów z tej teczki na konferencję u Führera, zdołał powiedzieć głosem na tyle spokojnym i naturalnym, że SS-man odszedł, niczego nie podejrzewając. Z pokoju konferencyjnego wyszedł Stauffenberg, wziął teczkę z rąk swojego adiutanta i wszedł do pomieszczenia, gdzie mógł się przebrać. Tam wyciągnął niewielkie obcążki, aby zgnieść dwie szklane kapsułki z kwasem, który miał przeżreć miedziane druty zapalników dwóch ładunków wybuchowych. Po 10 minutach przerwany drut miał zwolnić iglicę, a ta, uderzając w wsponkę, spowodowałaby wybuch bomb o wadze około 0,5 kilograma każda, wystarczająco dużych, aby roznieść pomieszczenie i zabić wszystkich, którzy by się tam znaleźli. Okaleczona, pozbawiona dwóch palców dłoń, nie mogła utrzymać obciążek. Wyślizgiwały się raz po razie, spadając na dno teczki. Stauffenberg zaczynał się denerwować, co jeszcze bardziej utrudniało manipulację przy zapalniku. Na zewnątrz bunkra Keitel zaczynał się niecierpliwić. Do czasu rozpoczęcia konferencji u Führera pozostało niewiele minut, a pułkownik nie wracał. Zniecierpliwiony wysłał wreszcie SS-mana, aby pomógł Stauffenbergowi. Jemu tymczasem udało się zgnieść jedną z dwóch ampułek. Widząc SS-mana wchodzącego do pokoju, uznał, że dalsze gmeranie w teczce mogłoby się wydać podejrzane. Zamknął ją szybko i ruszył w stronę wyjścia. Doszedł do wniosku, że wybuch jednego ładunku i tak spowoduje eksplozję drugiego bez potrzeby uruchamiania drugiego zapalnika. — Może pomóc panu? Keitel wyciągnął rękę, aby wziąć teczkę. — Nie, dziękuję, muszę dawać sobie radę sam — odpowiedział Stauffenberg. Keitel nie nalegał, aby nie urazić kalekiego oficera. Ruszyli szybko w stronę bunkra Hitlera, odległego o 400 metrów. Nagle Stauffenberg dostrzegł, że zeszli w boczną alejkę prowadzącą do murowanego budynku. Nie wiedział, że w bunkrze Hitlera trwały roboty przy wzmacnianiu stropów i Führer przeniósł się do bunkra dla gości. Narady zaś odbywały się właśnie w murowanym baraku. Co prawda w oknach były stalowe okiennice, mające chronić wnętrze przed odłamkami bomb, ale tego dnia niebezpieczeństwa nalotu nie było, a okna szeroko otwarto. Było oczywiste, że w takim wnętrzu efekt działania fali podmuchowej będzie znacznie mniejszy, gdyż wyrywając okna i dach rozproszy się, zmniejszając zabójczą siłę ładunku wybuchowego. Cofnąć się już nie mógł. Zapalnik bomby działał i nie można go było zatrzymać. Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma 12. Koniec ścieżki drugiej.